Rozmowa kontrolowana.
Nasz gość dzisiaj w studiu Polskiego Radia w Krakowie, Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej z Gdyni, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Prosiłem o to dodanie, że sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, bo pan odpowiadał za kontakty z rządem, parlamentem i partiami politycznymi i pana te doświadczenie chciałbym wykorzystać w trakcie tej rozmowy. Prezydent Andrzej Duda konsultował wczoraj z przedstawicielami sejmowych klubów projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. 25 września poznamy ostateczny kształt ustaw sądowych. Jaki przekaz otrzymujemy po tych konsultacjach?
No więc to jest kwestia interpretacji. Z przekazów medialnych wiemy, że prezydent spotkał się z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych, które są, zasiadają w parlamencie. Przyjął taką zasadę konsultacji, które same w sobie są bardzo pożądanym zjawiskiem. Lepiej konsultować się i wiedzieć więcej o opiniach tych największych graczy parlamentarnych, jaki jest ich stosunek do projektu ustawy. No pod warunkiem, że konsultacje są prawdziwe, szczere i że dają szansę na wzajemną debatę. Co do tego mam wątpliwości, bo jak słyszymy, projekty ustaw mają trafić do laski marszałkowskiej 25 września, a więc za 2 tygodnie i ten czas
i
na konsultacje
dwutygodniowe
jest niewielki, powiem szczerze.
Na tych spotkaniach prezydent nie przedstawiał tych projektów ustaw, mówił jedynie o ich założeniach, jakie będą.
No więc można w związku z tym wysnuć wniosek, że konsultacje są trochę przedstawieniem teatralnym, spektaklem, skoro nie są konsultowane ważne z punktu widzenia ustrojowego zapisy dotyczące i Sądu Najwyższego i KRS-u. No, mamy do czynienia jednak ze spektaklem politycznym, czyli z próbą pokazania społeczeństwu, że jakaś debata się odbywa, a w praktyce w istocie nie ma właściwie rozmowy o szczegółowych zapisach, chociaż one to rozstrzygną, te szczegółowe zapisy. Czy ustawy będą z punktu widzenia trójpodziału władzy i ustroju państwa konstytucyjne, czy niekonstytucyjne? Mam trochę wrażenie, że te konsultacje są trochę takim elementem gry wewnątrz szeroko pojętego obozu władzy Prawa i Sprawiedliwości, że są raczej na użytek wewnętrzny tego obozu politycznego, niż mają doprowadzić do jakiejś rzetelnej wymiany opinii na temat tych projektów.
A co pan myśli, mówiąc, że to jest na użytek wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości?
No, słyszymy z ust uczestników spotkania konsultacyjnego, czy spotkań konsultacyjnych, że w istocie jedyną poważną zmianą, jaka będzie zaproponowana parlamentowi w stosunku do ustaw zawetowanych przez prezydenta, będzie zajęcie roli ministra sprawiedliwości przez pana prezydenta, czyli że wszystkie kompetencje, które były w obydwu zawetowanych ustawach przypisane ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, co warto podkreślić, będą teraz kompetencjami prezydenta, czyli w istocie z punktu widzenia ustroju państwa, no zmiana będzie, ale nie zmienia to faktu, że politycy i władza wykonawcza będzie miała wpływ na jedną z trzech niezależnych władz, czyli na władzę sądową. I z tego punktu widzenia wydaje się, że projekty będą niekonstytucyjne.
Wybór stanowisk. No, prezydent ma silny mandat społeczny. Może powinien pełnić tę większą rolę w wyborze sędziów?
Prezydent już na bazie obecnie obowiązujących ustaw pełni rolę, bo mianuje pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. No, ma wiele sędziów wszystkich przecież zaprzysięża. Ma swoją rolę.
Ale to jest i taka rola notariusza bardziej, prawda?
Dość mocno wyważona w Konstytucji. No po to, żeby prezydent, który jest, podkreślam, władzą wykonawczą, no nie miał tej władzy wobec władzy sądowniczej zbyt dużej. I oczywiście umocowanie prezydenta przez wyborach powszechnych daje mu silny mandat, ale raczej strażnika konstytucji, a nie uczestnika gry między, czy też równowagi między trzema równoważnymi władzami, czyli władzą ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Rola prezydenta w projektowaniu i proponowaniu wysokiemu parlamentowi istotnych z punktu widzenia ustroju ustaw jest oczywiście ważna i tak bywało w przeszłości. Prezydent Komorowski też konsultował się z partiami politycznymi i zapleczem parlamentarnym szeroko pojętym, proponując parlamentowi ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. prowadził szeroko pojęte konsultacje, ale prawdziwe konsultacje. Ja mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że biorąc udział w tych konsultacjach i organizując te konsultacje z partiami politycznymi, że konsultacje były również tak daleko posunięte, że przedstawiciele klubów otrzymali projekty ustaw i termin, do którego mogli zgłaszać swoje uwagi. I to uważam jest prawdziwa konsultacja. Mhm. Natomiast te, które obserwujemy, no są jednak trochę fasadowe i teatralne, powiedziałbym. To nie jest prawdziwa konsultacja.
Jest zapowiedź Kancelarii Prezydenta, że projekty do konsultacji dostanie też Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Tu jest mowa, że projekty do konsultacji, więc nie tylko założenia, ale także projekty zostaną poddane opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, a więc organów, których dotyczą te ustawy. Ale mówił pan o tej grze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. A ja bym chciał zapytać o tym teatrze, przepraszam, nie grze. A chciałbym pana zapytać, czy ta inicjatywa prezydenta może wpłynąć na zmianę oceny reformy sądów przez Komisję i Parlament Europejski?
Po głębszej analizie nie sądzę, bo jak wspomniałem, tu jest, mówiąc bardzo takim kolokwialnym językiem, zamiana siekiery na kijek. No, nie będzie ministra sprawiedliwości, który będzie decydować o powoływaniu sędziów, w tym również mandatach i kadencji sędziów Sądu Najwyższego, tylko będzie to robił prezydent, czyli władza wykonawcza. A spór w istocie jest...
Ale Ministerstwo Sprawiedliwości mówi, w wielu krajach zachodnich są bardzo podobne rozwiązania, że władza wykonawcza, przedstawiciel władzy wykonawczej ma wpływ na obsadę najważniejszych stanowisk w sądach.
Ale w polskiej kulturze prawnej, w polskim systemie prawnym, w polskim ustroju, w polskiej konstytucji mówi się, że sędziów Sądu Najwyższego, przedstawicieli do tego grona oraz do Krajowej Rady Sądownictwa delegują, typują sędziowie. Więc to jest wybór w obrębie tego środowiska, a nie politycy powinni wybierać sędziów. No, na tym polega łamanie równowagi, że polityk nie powinien decydować, kto będzie sądzić w sądach, kto będzie rozstrzygać najważniejsze kwestie ustrojowe. No, na tym polega trójpodział władzy, żeby wyraźnie oddzielić te trzy władze, żeby one się równoważyły, kontrolowały i żeby żadna z nich nie miała zdecydowanej przewagi. Więc z tego punktu widzenia Komisja Europejska już kwestionuje niezawetowaną przez prezydenta ustawę o ustroju sądów powszechnych i myślę, że zakwestionuje te przepisy, które, jak słyszymy, będą propozycją Pałacu Prezydenckiego i pana prezydenta.
Jeżeli będą w takiej formie, o której mówimy oczywiście.
I oczywiście tak, no, zakładam, że dwa tygodnie, które
zbierą nas od momentu
złożenia projektów do laski marszałkowskiej, nie pozwolą na prawdziwe korekty i zmiany i na prawdziwe konsultacje. No obym się mylił oczywiście, ale...
Oj, panie senatorze, bo prawdziwym wyzwaniem wydaje się, i tutaj też chciałbym się odwołać do pana doświadczenia, jest dla prezydenta proces legislacyjny, bo składa on jako prezydent do Sejmu projekty ustaw, ale posłowie mogą zrobić z nim wszystko i wszystko w tych projektach zmienić.
Oczywiście to jest kolejne zastrzeżenie, że projekt składany do laski marszałkowskiej przez prezydenta wcale nie musi...
wyjść w takiej formie, w jakiej przyszedł.
W takim kształcie. I też się mogę odwołać do historii. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, konsultowana z wszystkimi partiami politycznymi. Pamiętam, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na spotkanie do pałacu przychodził poseł Andrzej Duda i brał udział w tych konsultacjach. To taka ciekawostka, więc ma też pewnie punkt odniesienia, jak to było kiedyś. No ale to prawdą jest, że projekty potem w trakcie prac parlamentarnych ulegają zmianom. I tak też się stało z projektem o Trybunale Konstytucyjnym. W 2013 roku prezydent Komorowski wniósł projekt konsultowany ze wszystkimi partiami politycznymi i z szeroko pojętym środowiskiem prawniczym, ale niestety parlament zmienił ważny zapis o wyborze sędziów Sądu Trybunału Konstytucyjnego. No i niestety pierwowzór no, daleko odbiegał od tego projektu, który potem skończył się no, burzą polityczną i znamy efekty tej burzy politycznej. Także nie zawsze projekt, który jest przedkładany, a w przypadku tych dwóch projektów można założyć, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało no, dołożyć swoje pomysły i że ten projekt może być radykalnie zmieniony, no ale czas pokaże.
Odwołał się pan do tej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Sytuacja polityczna była wówczas, jak i dziś, bardzo podobna. Prezydent i większość parlamentarna pochodząca z tej samej opcji politycznej, wydaje się, że nie powinny pojawiać się napięcia w relacjach pomiędzy własnym obozem politycznym, własną partią, a prezydentem. Co w tych relacjach za prezydenturę Bronisława Komorowskiego było najtrudniejsze w relacjach z Platformą Obywatelską?
No, głowa państwa powinna kierować się zawsze i składa przysięgę wierności i konstytucji i wszelkim innym prawom. Powinna kierować się dobrem ogólnym, wspólnotą, państwem. I bywają takie sytuacje, w których ta różnica zdań na temat ważnych rozstrzygnięć pojawia się w procesie legislacyjnym i to chyba jest naturalne, to w ogóle jest wpisane chyba, jak sądzę, w podział władzy i władzę wykonawczą, prezydencką i rządową. Ona nie jest do końca czytelna. Są takie obszary, gdzie się ta władza krzyżuje i zazębia, więc ten konflikt jest wpisany. Ale jak mówię, no, są często różnice zdań. Prezydent Komorowski również wetował propozycje i ustawy, które uchwalał parlament, gdzie większością były kluby zaprzyjaźnione z panem prezydentem, czy też z tej samej rodziny politycznej. I to jest, myślę, zrozumiałe i oczekiwane przez wyborców, aby kierować się, sprawując urząd, najważniejszy, najbardziej istotny urząd w państwie, no interesem większości. I też te dwa weta pana prezydenta Andrzeja Dudy, no poszły w takim, sądzę, kierunku. Szkoda, że nie zawetował trzeciej ustawy o sądach powszechnych, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, że reforma sądownictwa ma szansę być na nowo układana. A w tej chwili mamy sytuację, w której już sądy powszechne są pod rygorem nowej ustawy, która daje narzędzie ministrowi sprawiedliwości do wymiany prezesów. No czekamy, co zrobi większość parlamentarna z ministrem Ziobro, z dwoma projektami prezydenckimi.
Mhm. Jak rozumiem wypowiedzi wszystkich klubów parlamentarnych, reforma sądownictwa jest potrzebna. Opowiada się za nią także 80% Polaków. Zastanawiam się, panie senatorze, dlaczego jako opozycja nie przygotowaliście własnych projektów ustaw reformujących sądownictwo w ciągu wakacji, od tego czasu weta pod koniec lipca do dziś? Może to by było wyjście do przodu. Opozycja pokazałaby jakieś rozwiązania, a nie tylko kontestowałaby.
Opozycja powołała zespół taki międzyklubowy, który pracuje nad reformami wymiaru sprawiedliwości. No ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Niestety projekty opozycyjne w Sejmie trafiają do zamrażarki, nie są procedowane.
Ale nawet nie ma ich. To nie to, że trafiają do zamrażarki. Nie ma.
Będą się pojawiać. Natomiast no, na stole jest konkretna sytuacja. Prezydent zawetował dwie kluczowe z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, ale też ustroju państwa, ustawy. Zrobił to pod wpływem, jak sądzę, bardzo wielu czynników, ale na pewno zdecydowanego oporu społecznego i chyba zbyt daleko idących ambicji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który chciał być i prokuratorem generalnym, i tak naprawdę przełożonym wszystkich sędziów w Polsce. I dzięki Bogu zostały te ustawy zawetowane i prezydent, mam nadzieję, że dalej będzie konsekwentnie odbudowywać prestiż urzędu, który sprawuje, bo uważam, że przez pierwsze dwa lata zrobił bardzo wiele, idąc na rękę większości parlamentarnej w różnych sprawach, choćby w sprawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, że ma teraz szansę naprawiać ten nadszarpnięty wizerunek urzędu i że będzie bardzo konsekwentnie bronił rozwiązań, które mam nadzieję będą konstytucyjne.
Chciałbym jeszcze zapytać pana, bo jest pan członkiem Senackiej Komisji Obrony Narodowej, o rozpoczynające się dziś wielkie manewry wojskowe białorusko-rosyjskie Zapad 2017. Weźmie w nich oficjalnie udział blisko 13 tysięcy żołnierzy, choć pojawiają się takie niepokojące głosy, że może być ich nawet 100 tysięcy. Czy jest powód pana zdaniem do niepokoju?
No, manewry na naszej wschodniej granicy, na granicy również NATO.
Litwy, Łotwy.
Tak jest, na granicy, na wschodniej flance NATO, no muszą niepokoić, patrząc na rozmiar tych manewrów, tych ćwiczeń. Jest to bardzo niepokojące, szczególnie w kontekście sytuacji na Ukrainie, ale też, co muszę podkreślić, sytuacji w Unii Europejskiej i słabnącej pozycji Polski w Unii Europejskiej, bo bezpieczeństwo Polski to jest bycie równoprawnym członkiem rodziny narodów europejskich, które są w większości też państwami członkami NATO. Nasze bezpieczeństwo jest tym większe, im jesteśmy bardziej osadzeni i w strukturach NATO, ale też w Unii Europejskiej.
Ale w strukturach NATO manewry to są chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy mocno osadzeni.
Jesteśmy mocno osadzeni, ale ostatnie działania większości parlamentarnej i prezesa Kaczyńskiego pokazują, że formalnie w tej Unii jesteśmy, ale faktycznie powoli z niej wychodzimy.
Ja mówię o NATO, panie senatorze.
Natomiast NATO oczywiście jesteśmy, ale jak mówię, NATO jest też rodziną wartości. Pewnych wartości ideowych, które legły u podstaw powołania systemów wzajemnej solidarności i wzajemnej obrony. I trzeba tych wartości szanować, a z tym jest kłopot. Ale co do samych manewrów, jest to rzeczywiście niepokojące, trzeba się temu przyglądać i, jak mówię, zacieśniać naszą współpracę i w Unii Europejskiej, i w NATO, bo tylko razem jesteśmy w stanie odstraszać potencjalnych agresorów.
Te manewry to pokaz siły, ale pewnie też teatr polityczny, przekaz polityczny. Do kogo on jest skierowany? Do Unii Europejskiej, do NATO, do nas czy do Ukrainy?
Myślę, że dla każdego po trochu, i dla NATO, i dla Unii Europejskiej, i dla najbliższych sąsiadów. To jest pokazywanie siły, to jest rodzaj dyplomacji, którą stosuje Rosja, a wcześniej Związek Radziecki od bardzo wielu lat. Taka próba demonstracji siły, że odzyskujemy impet jako mocarstwo, mamy plany nie tylko regionalne, ale i światowe i pokazujemy to również dozbrajając naszą armię, przekazując na dozbrojenie armii rosyjskiej nieprawdopodobne ilości pieniędzy. To są po wielokroć większe środki niż przekazują państwa NATO.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.